Mamy czas na Słowo Boże. Znowu będę głównie operował dwoma przekładami pisma. To ten przekład mojego pokolenia i starszego i przekład tego młodszego pokolenia. Więc oba przekłady myślę, że gdzieś tu się pojawią. List do Kolosan, 3 rozdział. Chciałbym przeczytać fragment od 1 wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus, po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Dotąd. Od jakiegoś czasu, od dobrego miesiąca, Pan Bóg mocno tak mnie przynaglał, żebym dzielił się właśnie tym tematem, co ze wstydem trzeba powiedzieć, jest najczęstszą pułapką, w jaką daje się złapać chrześcijanin w XXI wieku. Jest to chyba najbardziej rozpowszechniony rodzaj bałwochwalstwa, z jakim w naszych czasach mamy do czynienia. No i tajemnicy już nie ma. Chciałbym dziś coś powiedzieć na temat chciwości. Na określenie chciwości w języku greckim, w którym pierwotnie napisano Nowy Testament, zostało użyte słowo pleoneksja. Dla starożytnych to słowo oznaczało zachłanne pragnienie posiadania więcej. Motywem leżącym u podstaw takiej niepohamowanej zachłanności jest przeciwieństwo miłości Bożej, które Biblia nazywa żądzą. A słowniki teologiczne najczęściej nazywają chciwość niepohamowaną miłością. Miłością, która objawia się przez taką nieodpartą potrzebę posiadania więcej i taką narastającą konieczność, nazwijmy to, skąpstwa. Okazuje się, że ludzki pociąg seksualny nie jest jedyną żądzą, jaka drzemie w człowieku. 3 rzeczy apostoł Jan wspomina w swoim liście, które są obiektem pożądania człowieka. Pamiętacie je? Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. 1 list Jana, 2 rozdział, 16 werset. Widzimy więc, że człowiek oprócz żądzy cielesnej może także zachłannie pragnąć rzeczy, które widzi. Pieniędzy, ale też może władzy. Jak to powiadamy, czego tylko dusza zapragnie. I brak moralnej kontroli nad tym jest w stanie doprowadzić do całkowitej ruiny każdego człowieka. Można by powiedzieć nawet, że gdyby nie prawo, to naród Izraela stałby się jak wszystkie inne pogańskie ludy, które były całkowicie zdeprawowane przed Bogiem. My dzisiaj skupimy się tylko na chciwości w stosunku do posiadanych dóbr materialnych i pieniędzy, ale chciałbym już na początku zasygnalizować, że temat jest o wiele szerszy, niż na to pozwoli nam dzisiaj czas. Dlaczego chciwość jest nazwana w tym tekście bałwochwalstwem? Oczywiście dlatego, że w każdym przypadku prowadzi ona do bałwochwalstwa, a trzeba też powiedzieć, że korzeniem chciwości jest bałwochwalstwo. I wyraźnie to widzimy w Starym Testamencie. Starożytne bałwochwalstwo polegało właśnie na tym, by mieć więcej i by mieć szybciej. I w tym celu adorowano przeróżne bożki pogańskie, których kult otaczano wiarą. One reprezentowały niejako wszelkie pożądliwości i pragnienia ludzkie. Ludzie byli przekonani, że czcząc takie bóstwa, zsyłają na siebie rychłą pomyślność w tym, w czym jej pragnęli. Że zsyłają błogosławieństwo na siebie, na swój dom adorowanego bożka. I dzisiaj oczywiście nie czcimy bożków wystruganych z drzewa, nie chodzimy na jakieś okoliczne pagórki, by oddawać im cześć, ale obecnie mamy do czynienia z bardziej wyrafinowanym rodzajem bałwochwalstwa. Kult rozumu, humanizm. W tym nie ma miejsca dla prawdziwego Boga Słowa Bożego, ale za to jest miejsce, słuchajcie, na religijnego człowieka, którego egoizm i pragnienia cały czas stoją w centrum wszystkiego, co się liczy i o to, o co chodzi w życiu, wokół czego kręci się w ogóle życie. Druga Księga Królewska, 17 rozdział, mówi, że wymyślili sobie synowie Izraela rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. I co się wydarzyło? Biblia mówi, oddawali cześć bożkom. A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, to co oni na to? Nie słuchali, stwardniał ich kark. Jak kark czytamy ich ojców, którzy nie zaufali Panu Bogu swemu. I rzeczywiście trzeba powiedzieć wprost, że wszelki rodzaj bałwochwalstwa ma do czynienia u podstawy z brakiem zaufania Bogu. Nie zawsze, gdy brak ci wiary, jesteś od razu bałwochwalcą oczywiście, ale zawsze, gdy jesteś bałwochwalcą, brakuje w tym wszystkim wiary, w życiu człowieka. Chrześcijanin to jednak przecież człowiek, który zerwał z bałwochwalstwem, prawda? I tu najczęściej, kiedy pojawia się to słowo, bałwochwalstwo, mamy na myśli religię z jej kultem obrazów, rzeźb, relikwii. Może niektórzy młodsi mają na myśli porzucenie idolów popkultury. Jeszcze inni nauk. Albo ktoś myśli o hobby, wokół którego kręcił się cały jego świat. Lecz czy naprawdę porzuciliśmy chciwość, która jest bałwochwalstwem? Chciwość jest grzechem, który zamyka człowiekowi drogę do Królestwa Bożego. 1 Koryntian 6, rozdział 9 do 11 wersetu. Albowiem czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Apostoł Paweł na innym miejscu także mówi do kolejnego zboru, gdyż to wiedzcie na pewno, list do Efezjan, cytuję, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy. Z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Tych ostrzeżeń jest więcej w Nowym Testamencie. Widzimy, że na pewno, ponad wszelką wątpliwość, żaden zachłanny człowiek nie znajdzie się w Królestwie Bożym. Bez złudzeń w tej materii. Chciałbym przy tej okazji również przywołać przykład bogatego młodzieńca z jednej z Ewangelii, który przyszedł do Pana Jezusa z pytaniem, jak odziedziczyć życie wieczne? Co mam robić? Gdy tylko usłyszał, że drogą do życia wiecznego jest pozbycie się tego nagromadzonego majątku, który w istocie był pułapką dla jego serca, to wówczas zamiast ucieszyć się z tak prostej recepty na życie wieczne, co czytamy? Odszedł zasmucony. Konkluzja, jaką Pan Jezus wygłosił, brzmiała, jakże trudno jest wejść do Królestwa Bożego tym, którzy mają wiele dóbr. Lecz o kim w ogóle dzisiaj mówimy? Czy to jest temat, który należałoby wygłosić na jakimś kółku biznesmenów? Albo w gronie bardzo zamożnych ludzi? Albo powiedzmy sobie szczerze, tam w Irlandii głośmy o tym. To są bardziej zamożniejsi ludzie od nas. My to tacy biedni na dorobku Polacy. Czy tak należałoby to rozumieć i adresować? Wiecie, zauważyłem, że chciwość ma różne oblicza. Może dotyczyć bogatych, ale może również być obecna w życiu ubogich. Bogacz dba skrupulatnie o to, żeby liczba zer na jego koncie nie pomniejszyła się, wręcz przeciwnie, powiększała się. A ubogi będzie ścigał za tym, by móc dorównać, chociaż w części temu pierwszemu. Albo by pozbyć się wszelkich problemów egzystencjalnych, które go trapią. No i część, nawet niemała społeczeństwa, plasuje się raczej w tej drugiej grupie. Tym pierwszym, jak i tym drugim Słowo Boże wyraźnie przeciwstawia się, ostrzegając, jeśli źródłem tego jest chciwość, ostrzegając przed cierpieniami i pułapkami. Według przekładu Biblii Tysiąclecia czytam tekst pierwszego Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne, nierozumne i szkodliwe pożądliwości. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy, w Biblii Warszawskiej miłość pieniędzy czytamy. Za nimi to uganiając się niektórzy zbłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Ty natomiast, człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy. Zobaczcie, korzeniem zła, chciwość pieniędzy albo też miłość pieniędzy, zależy od przekładu, ale w rzeczy samej chodzi o to, że chciwość to jest pewien rodzaj niepohamowanego zamiłowania. Całkowicie jest ta miłość przeciwieństwem Bożej miłości. I przyglądając się życiu naszych rodaków, no, trzeba przyznać, że rzeczywiście nasz naród ma z tym problem. Kochamy pieniądze. I nie brakuje w naszym narodzie też skąpstwa. I jako chrześcijanie żyjemy, wiemy o tym, w bardzo konsumpcyjnym środowisku. Na znaczeniu w ogóle traci to, kim jesteś. Ważniejsze jest to, co ty posiadasz. Jak gdyby to decydowało o tym, czy można się z tobą liczyć, czy należy o ciebie zabiegać. Niektórzy w tą pułapkę takiego myślenia już dawno wpadli. Jesteśmy jednym z najbardziej zadłużonych narodów Europy, słyszycie to? Jako naród mamy do spłacenia tylko bankom w naszym kraju około 32 miliardów złotych. Mówię o narodzie, mówię o pojedynczych ludziach. Na każdego statystycznego Polaka w naszym kraju przypada ponad 5 tysięcy długu. Jeżeli urodzi się dziecko komuś, to już z długiem 5500. Statystycznie rzecz ujmując. Nasze pokolenie korzysta z wszystkiego. Nie ma granic. Ale wpadliśmy w pułapkę, która nazywa się kredyt. Mamy do czynienia więc z nowym rodzajem też niewolnictwa, polegającego na wielu pułapkach, cierpieniach, chorych zobowiązaniach, niekończących się problemach. Bo wiecie o tym, łatwo jest wziąć pożyczkę, bo bierzesz cudze, ale trudniej oddać kredyt, bo oddajesz swoje. Dlatego człowiek powinien dwa razy się zastanowić, zanim stanie się kogoś dłużnikiem. John Wesley, kaznodzieja żyjący w XVIII wieku, w sferze finansów kierował się 3 zasadami. One się gdzieś tam pojawią w tym, co chcę powiedzieć. Powiedział: zarabiaj ile możesz, oszczędzaj ile możesz, dawaj ile możesz. W Biblii możemy aż 2350 wersetów znaleźć poruszających kwestie pieniędzy, dóbr materialnych, własności. 16 z przypowieści, przepraszam, z 38 przypowieści Jezusa, aż 16 poświęconych jest właśnie temu tematowi. I wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że pieniądze i dobra przecież stanowią tą praktyczną część naszego życia. W życiu są potrzebne, ale według Słowa Bożego są też częścią duchowej sfery naszego życia i służby. To, jak lokujemy swoje pieniądze, jak je zdobywamy, ma ścisły związek z duchowym życiem, z naszym sposobem myślenia i patrzenia na świat. Mówi dużo o dojrzałości chrześcijańskiej. Czy jesteśmy dojrzali, czy nie? Stwierdzenie Wesleya, zarabiaj ile możesz, nie oznaczało, żeby się rzucić w wir pracy i na przykład 3 etaty wziąć. A w niedzielę też, no co? Co to, zły dzień? Słońce świeci i robić można. Nie o to chodziło mu. Mówił, rób pieniądze, tak. Ale chodziło mu raczej, aby człowiek zarabiał, ile może, nie pozwalając sobie na to, aby wpaść w pułapkę żądzy posiadania więcej i więcej. Ale czy określiliśmy w swoim życiu taką zdrową granicę? Niedawno słyszałem taką śmieszną historię, choć nie do śmiechu w sumie. Zdarzyła się w Norwegii z powodu pracoholizmu Polaków, którzy od 6 rano do niemal 10 wieczorem chcieli pracować. Ograniczono w ogóle system pracy w pewnym zakładzie rybołówstwa, dając Polakom niedzielę. Bo pracowali tak samo w niedzielę jak każdy dzień. Czym oczywiście byli bardzo zdenerwowani i oburzeni. No, jesteśmy narodem pracującym. Ale pod tym wszystkim, pod tym pięknym obrusem kryje się coś jeszcze. W naszym kraju, pomimo tego, że wszyscy pracujemy, zarabiamy, oferowane są nam pożyczki, kredyty, debety, karty kredytowe, leasingi, systemy ratalne, spłaty terminowe. Wszystko to masz do dyspozycji. Byś tylko skorzystał. Byś mógł mieć to, co chcesz już dzisiaj. Jesteś tego warta. Głosi jedna z reklam, które czasem można obejrzeć w telewizji. Ta reklama każe nam wierzyć, że wartość człowieka zależy od stanu jego posiadania. I wielu daje się na to nabrać, na tego typu zabiegi, bo jest ich wiele. Reklamodawcy żerują na naszych najniższych instynktach. Starają się docierać do naszej świadomości przez wzniecenie w nas pokusy, podrażnienie wewnętrznej żądzy. To jest nieprawdopodobne, ale wygląda na to, że ci ludzie przerobili lepiej niż my materiał biblijny z zakresu upadłej natury człowieka. No i ktoś nie może usiedzieć na miejscu, musi pojechać i kupić właśnie ten reklamowany produkt. Co, odkryje swoją wartość? Poczuje się lepiej? Niegdyś przysłowie mówiło, oszczędzają bogaci i nam się opłaci, tak? Słyszeliście je, prawda? A w socjalizmie październik był miesiącem oszczędzania. Czy dzisiaj dochodzimy do zasobności przez pracę i oszczędzanie, czy poprzez kredyty? John Wesley wyznawał również zasadę, oszczędzaj ile możesz, bo oszczędzanie jest przygotowywaniem się na przyszłość. Wierzył, że pierwszeństwo powinny mieć konieczne wydatki tu i teraz. Gdy coś pozostanie, uważał, że trzeba to zachować, nie wydając pieniędzy na byle co, na jakieś bzdurne przyjemności. Biblia zachęca nas do oszczędzania i pozostawia tutaj bardzo dobre wzorce. Na przykład biblijny Józef, oszczędzając przez 7 lat plony Egiptu, przygotował ten kraj na 7 lat głodu. I w ten sposób też uratował swoją rodzinę. Oszczędzanie jest przeciwieństwem wszelkich szybkich sposobów wzbogacenia się i posiadania, czego chcesz już teraz. Reklamy adresowane są do wszystkich konsumentów. Reklamodawcy nie dzielą ich na wierzących i niewierzących. Reklamy mówią, nie czekaj, zamów już, nie zwlekaj, możesz mieć to już dzisiaj. Twój sąsiad już ma, a ty? A oszczędzanie co mówi? Poczekaj, zwlekaj, opóźniaj, przygotuj się najpierw. Nie kieruj się chciwością w realizacji planów życiowych. Nie współzawodnicz z innymi w posiadaniu tego, co już ma ktoś inny. Nie korzystaj z kredytów, pożyczek, chwilówek właśnie w takim celu. To jest pułapka, to są cierpienia, których chciwość w ogóle nie kalkuluje. Przestroga Słowa Bożego, Księga Salomona, 28 rozdział, 22 werset. Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie na niedostatek. Biblia Tysiąclecia w tym miejscu powiada, że ten człowiek, który chce szybko dojść do czegoś, jest chciwy. No skąd ta tendencja w naszym narodzie, aby mieć więcej i szybciej? Nawet za cenę wpadania w różnego rodzaju cierpienia i pułapki. Myślę, że stąd, że my Polacy po prostu chcemy być zamożni. My chcemy żyć dobrze. Chcemy mieć wszystko szybko i chcemy mieć się dobrze. Chcemy nadrobić ten cały socjalizm i dwie wojny światowe w jednym pokoleniu, jakby się dało. I coraz więcej chrześcijanie, będący w takim kotle, oddalają się od Pana. Żyjemy w ciągle takim pędzie zarabiania pieniędzy albo pędzie spłacania zaciągniętych długów. Wielu decyduje się, a jak, na emigrację. Ponad 2 miliony naszych rodaków mieszka tylko na wyspach. Nie uciekali, jak nasi ojcowie, przed wojną, ani przed socjalizmem, komunizmem. Pojechali za pracą, tak mawiamy. A tutaj nie ma pracy? Oczywiście, że jest, nawet brakuje rąk do pracy. Pewnego razu zapytałem w Anglii jednego Polaka, którego poznałem skądś tam. Co ty tutaj robisz? Pytam. Mówi, pracuję. A nie mogłeś w Polsce? Powiedziałem mu. A ten rozmówca mój roześmiał się i powiedział, chłopie, a gdzie ja tak zarobię? To było szczere, prawdziwe. Powiedział, innymi słowy mówiąc, chciałem więcej. Bądźmy uczciwi. Chcę więcej. To jest motto wielu Polaków. Bo mamy jakieś życiowe, doczesne cele. I stajemy się niewolnikami tych celów. Jakby nam ktoś klapki wrzucił na oczy i nie widzimy już nic, co tracimy po drodze. Bo jesteśmy jak w tunelu. Liczy się tylko to światełko na końcu, by dotrzeć. W tej zarobkowej migracji naszych rodaków jest też wiele nieplanowanych nieszczęść. Oczywiście, a jak? Takich bonusów. Abraham też tak myślał kiedyś i poszedł do Egiptu. Egipt mu pobłogosławił, a jakże? Z błogosławieństwem Egiptu przyszedł cały jego dom z powrotem w końcu kiedyś, a z tym błogosławieństwem bonus w postaci, oczywiście bonus to coś nieplanowanego, w postaci Hagar, niewolnicy. I znamy tą historię. Hagar urodziła Abrahamowi Ismaela i ten dom już nigdy nie był taki sam. Jest tak wiele nieszczęść. Hagar symbolizuje konflikty i straty, których nikt wcześniej nie wliczał, goniąc za pieniędzmi. Chciwość to nie tylko zachłanna chęć posiadania więcej i szybciej, ale to jest też nadmierne przywiązanie wagi do dóbr materialnych. Tych posiadanych oczywiście i tych jeszcze niezdobytych, co często objawia się skąpstwem, a skąpstwo nie ma nic wspólnego ze zdrowym myśleniem o oszczędzaniu. Ileż to takich komediowych, komicznych obrazów już przecież widzieliśmy, które w taki karykaturalny sposób uwydatniły wady skąpców. Pokazały taki rzeczywisty świat sknery. Sknery, który udaje, że nic nie ma, że jest dusi groszem, trzęsie się nad każdą monetą, która go opuszcza. I te obrazy pokazały nam, że skąpiec to rodzaj głupca, który myśli, że od obfitości dóbr zależy jego życie. Pan Jezus zaś powiedział, baczcie i wystrzegajcie się chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Wesley mówił, dawaj ile możesz, bo wierzył, że ochotnego dawcę Bóg miłuje, że chciwość... Tak możesz zabijać w sobie. Nie jesteśmy oczywiście jakimś błędem statystycznym poza obrębem w ogóle dzisiaj tkniętego tematu. A chciałbym powiedzieć, że chciwość jest bardzo zaraźliwa. Dlatego otwórzmy jeszcze pewien fragment ważny, 73 psalm. O czym to jest psalm? Otwórzcie proszę i śledźcie za mną. Psalm 73. Przeczytam go właśnie według tego nowego przekładu, z którego młodzież nasza korzysta, przynajmniej w części, tak? Ewangeliczny Instytut Biblii. Psalm 73, 5 wersetów. O jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serca. Co do mnie, prawie się potknąłem i niemal poślizgnąłem, bo zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelników i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. A dalej mówi 12 werset, oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi, czy więc nadaremnie zachowywałem czystość serca i w niewinności obmywałem ręce? Spójrzmy. Pobożny człowiek, Asaf, człowiek, który jest w służbie, zaangażowany w życie świątyni, jest jednym ze śpiewaków świątyni Salomona. Księga Kronik mówi, że wraz z Hemanem, Etanem, Asaf grał przed Panem na cymbałach spiżowych. I przychodzi taki moment w jego życiu, że zaczyna wątpić cały ten sens jego sposobu życia. Rozgląda się, wiecie, bo świątynia pochłaniała mnóstwo też czasu. Rozgląda się wokół i co widzi? Widzi ludzi, którym się wiedzie. Dostrzega, że nie mają problemów, takie jak on może ma i jego rodzina. Bo nie zawsze mają pieniądze wówczas na drogiego lekarza, nie zawsze jest pieniądz, by ubrać się u dobrego krawca czy handlarza markowych tekstyliów. Przygląda się bliżej im i widzi, nie spadają na nich ciosy, nie doświadczają tego, co większość ludzi. Innymi słowy mówiąc, biednemu zawsze wiatr w oczy, a im nie. Nie muszą wiązać końca z końcem, nie mają ograniczeń. I zauważa, że oni zawsze są szczęśliwi. 12 werset, gromadzący bogactwa. Zaczyna więc wiązać te wszystkie elementy ze sobą z tym, co posiadają. I zdaje się myśleć, teraz rozumiem. Trzeba mieć więcej. Żebym miał więcej, muszę zmienić swoje życie. Dochodzi do wniosku, dlaczego ja mam mieć inaczej, dlaczego nie miałbym żyć tak jak tamci. Lud cały zwraca się do nich, zabiegają o nich. Ja też chcę, żeby o mnie zabiegali. I nagannego ludzie w tym nic nie widzą. Dlaczego ja mam w tym ciągle coś nagannego widzieć? Asaf mówi, że te myśli zaczęły go tak drążyć, tak dręczyć, że stało się to dla niego jak, czytamy jak, co? Jak kłucie w nerkach. Nie wiem, czy ktoś miał kolkę nerkową, ale jeśli mieliście, to wiecie po prostu, jak zmęczony i udręczony tym był. Natrętne myśli nie dają spokoju. Przychodzi gorzkość, niewiara. Przestaje widzieć sens tego wszystkiego, co dotąd robił. Mówi, rozgoryczone było serce moje. Tak mówi Asaf. Pewnie chciał dorównać tym wszystkim ludziom, ale nie znalazł sposobu i zmagał się z tym. Chciał przed chwilę choćby być tak jak oni, ale nie mógł. Tak długo nie dawało mu to spokoju, tak długo cierpiał w sobie męki, aż czytamy, nie dotarł do tajemnic Bożych, a ten nowy przekład mówi, tak cierpiał, dopóki nie przybyłem, powiada, do świątyni i tam dałeś mi pojąć kres ich. Kres tych ludzi chciwych. To, że zrozumiał to w świątyni, może oznaczać, że zaczął rozważać to przed Panem. Zaczął szukać u Boga odpowiedzi, bo to wszystko było zbyt trudnym, by to pojąć. Wiedział, że tylko Bóg ma moc to objawić. Jaka jest prawda? Jaki rodzaj życia się liczy? I on może pokierować naszym życiem, abyśmy nie skończyli jak tamci. I ten psalmista, 18, 20 werset mówi, ci ludzie stoją, słuchajcie, na śliskim gruncie. Strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia, jak pierwsza sen, gdy się człowiek budzi. Tak ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. I gdy pojął to wszystko, mówi o sobie, O jakże głupi byłem i nierozumny. Przez chwilę chciał podążać tą drogą. Omal nie poślizgnąłem się, niemal nie upadłem. Z powodu zazdrości chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. I zobaczcie, dlaczego wędrujemy do tego psalmu na chwilę. Chciwość jest pociągająca, nęcąca. Chciwość jest też zaraźliwa. Lecz jak zwykł mawiać multimilioner Henry Ford, to ten sam człowiek, który pewnego dnia powiedział, ktoś go zapytał, czy jesteś szczęśliwy, a on powiedział, że nie. Zapytano go, a co uczyniłoby cię szczęśliwym? A on powiedział, jeszcze $1 więcej. Ale ten sam człowiek, nie wiem, czy lata później, czy nie, ten sam człowiek również wiedział, miał świadomość tego, powiedział, chciwość jest zawsze krótkowzroczna. Chciwość nie dostrzega końca. Czasem my się możemy poślizgnąć. Tak jak ten bogacz, o którym mówił Pan Jezus, gdzie ta historia jest skonkludowana słowami, tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Czasem my możemy się poślizgnąć. Ale czy docieramy do takiego w końcu odkrycia jak Asaf? Wielu ludziom się to nie udaje, wiecie? Słyszą, słuchają, ale nie słyszą, o tak powiem. Widzą, ale nie dostrzegają. A wielu jest to w ogóle nie na rękę, by słyszeć taką prawdę. Czy wiecie, nie, jakiś czas temu słyszałem historię o pewnym zborze, którym pastor powiedział, u nas nie głosi się o grzechach, bo ludzie się po tym źle czują. Ja jestem świadomy teraz, że dotykam w wielu środowiskach bardzo trudnego tematu, niechcianego może, poruszam może takie delikatne struny. Pewnego rodzaju bałwochwalca, Micheasz się nazywał, Księga Sędziów o nim mówi, gdy ród Dana zabrał mu jego bożki i przekupił wynajętego wcześniej za pieniądze kapłana, on mówi do nich tak, zabraliście mi mojego Boga z małej litery, którego sobie zrobiłem, i kapłana, i odchodzicie, cóż mi jeszcze pozostało? Ja jestem świadom, że uderzając dzisiaj w chciwość, mogę komuś zabrać coś i nie ma nic więcej. Bo niektórzy ludzie sobie taki styl życia w głowie ułożyli, że nie mają nic więcej oprócz tego. Jestem świadomy, że niektórzy mogą reagować podobnie jak ten Micheasz. Zabraliście mi to, co mi jeszcze więcej pozostaje? Bo to jest bożek, słuchajcie, któremu najczęściej ulega człowiek. Najczęściej ulegają chrześcijanie. Coraz więcej chrześcijan na powrót, jak to napisał apostoł Paweł, to nie ja, napisał, że żyją według modły tego świata, upodobniając swój sposób życia do życia pogan. Efezjan 2, rozdział 2, werset. Może tacy ludzie nie odchodzą od kościoła w literalnym znaczeniu, ale pod presją posiadania więcej, no niszczą swoją chrześcijańską tożsamość. To powoduje spustoszenie, a największe wiecie w kim? W następnym pokoleniu. Bo dzieci zawsze wyrastają w cieniu ołtarzy swoich rodziców. Weźmy to pod uwagę. Jest takie polskie porzekadło, czym skorupka na młodu nasiąknie, tym trąci na starość. To nie będzie inaczej. A skąd miałoby się to wziąć? Ja chcę być dobrze zrozumianym. O czym dzisiaj nie mówimy? Nie jest problemem w ogóle dla Słowa Bożego pracowanie. Przecież praca jest błogosławieństwem. Pracujemy na chleb powszedni. Biblia zachęca nas, byśmy w cichości pracowali i własny chleb jedli. Nie chodzi o konsumowanie owoców pracy rąk. Jakub pyta, czyż rolnik najpierw sam nie korzysta z plonu tego, który zasiał? No korzysta. A każdy plon pracy człowieka jest inny. Nawet owoc, duchowy owoc, jeden ma 30-krotny, 60-krotny lub 100-krotny z posianego ziarna na te 4 rodzaje gleby, tak wynika. Nie chodzi również o sytuację, w której Bóg mnie, ciebie obficie pobłogosławił, ponad miarę, ponad twoje myśli. Bóg jest hojnym dawcą i jeśli znajduje we mnie kogoś, kto jest wierny Jemu, w małym, to i większe dobra jest w stanie powierzyć. A więc o czym mówimy? O co chodzi? Co jest istotą problemu? Sercem problemu jest problem serca. Tu tkwi problem. Według Słowa Bożego sednem chciwości jest brak umiaru w zdobywaniu dóbr materialnych, niewłaściwy stosunek do tych dóbr i pieniędzy oraz zdobywanie ich kosztem tego, co zostało nam już powierzone przez Boga, kosztem służby często, czy moralnych wartości i zasad, którymi dotąd byliśmy wierni, ale coś się wydarzyło. Pan Jezus powiedział, co czytałem już dzisiaj, gdzie skarb twój, tam będzie serce twoje. Innymi słowy mówiąc, Pan Jezus wskazał na źródło chciwości. Mówi, że serce podąża za tym, co człowiek uważa za ważne, aby to zdobyć, aby to mieć, aby to nie utracić. I właśnie tak rodzi się bałwochwalstwo. Ono nie jest uprawiane gdzieś na wzgórzach, nie jest uprawiane gdzieś przed jakimiś ołtarzami. Ono jest uprawiane w sercu. Oto, co Jezus znajduje w moim i twoim sercu. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 21 werset. Albowiem z wnętrza i serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Zobaczcie, chciwość niestety jako potencjał zła jest w każdym człowieku. Bo każdy jest z natury grzesznikiem. W języku greckim grzech oznacza chybienie celu. W języku hebrajskim grzech zaś oznacza trafienie w zły cel. Dlatego Żydzi mawiali, kto rozmija się z tym, co dobre, niechybnie trafia w to, co złe. Biblia więc mówi do nas, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. To jakie masz serce zadecyduje o tym, jakie będziesz miała życie. Rozumiemy to? Stary Testament wielokrotnie pokazuje, że chciwość była przyczyną upadku Izraelitów, co do których Bóg z pewnością miał zupełnie inne plany. Dlatego upadli Achan, Księga Sędziów, Bileam, Gehazi, Achab, jego żona Izabel, synowie Heliego, czy nawet synowie Samuela i wielu innych, którzy dobrze zaczynali, ale źle kończyli. Chciwość jest zaraźliwa. Ponadto chciwość to jest łamanie 10 przykazania. I dotyczy ona w takim samym stopniu pożądania tego, co nie jest twoje, jak również zazdrości i chęci posiadania tego, co mają już inni. Jeżeli to odkrywasz, to jest właśnie łamanie 10 przykazania, które brzmi tak. Nie pożądaj domu bliźniego swego. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. To jest 10 przykazanie. W takim samym stopniu, jak samą chciwość, Stary Testament potępia chciwych kapłanów, chciwych proroków, którzy pomnażali swoje majątki poprzez nadużywanie swoich urzędów, Słowo Boże określa ich lwami ryczącymi, wilkami drapieżnymi ich nazywa, którzy dla zysku pomnażają liczbę wdów w Izraelu. Nowy Testament też potępia służbę, u podstawy której jest brudny zysk. Paweł, apostoł, ostrzega przed fałszywymi nauczycielami, którzy gotowi są pochlebstwami zyskać sobie wielu ludzi po to, żeby potem ich złupić dla swojej korzyści. Pomyślałem tak, kiedy to wszystko ze mnie wychodziło i pisałem, dzieliłem się sam ze sobą najpierw tym słowem. Pomyślałem, no omal też moje nogi w życiu się nie poślizgnęły. To nie jest tak, że ja głoszę wam rzeczy, których w życiu nie doświadczyłem i nie wiem, o czym w ogóle gadam. Tak, moje nogi się omal też nie poślizgnęły. Bo chciwość jest zaraźliwa, słuchajcie. Ale w swoim życiu też widziałem wielu ludzi, można by powiedzieć, którzy byli zniewoleni wręcz chciwością. Słyszałem, co mówią. Słyszałem, co zamierzają. Widziałem to. Obserwowałem, jak oni w ogóle sprowadzą swoje sprawy. Widziałem, że chciwość jest sprytna, jest chytra. Nie pozwoli sobie zabrać. Cel był zawsze ten sam. Zaspokoić żądzę. Chciwość zawsze pierwsza się odezwie, kiedy są kłótnie o spadek. Nie musisz się odzywać, tylko chwilę cierpliwości cię proszę. Chciwość będzie gadać. Zaraz będziesz widział, widziała. A może masz takie sytuacje za sobą. To tylko powiesz, że no właśnie tak jest. Chciwość rządzi wieloma korporacjami. Wiele programów sprzedażowych, to wszystko nie miałoby sensu oparcia, gdyby nie świadomość, że w człowieku jest chciwość. Chciwość pierwsza jest gotowa kombinować, knuć przeciwko drugiemu, zgarniać więcej dla siebie. Chciwość nie boi się trupów. Ona po trupach do celu zmierza. Chciwość nie używa świętych środków, bo by osiągnąć cel. Dla niej każdy cel uświęca środki. Nie wiem, czy z takim chciwcem się już w życiu spotkałeś. Spotkałaś. Gdyby zebrać te wszystkie wersety Starego Testamentu, to zobaczymy, że grzechy towarzyszące chciwości to pycha, kłamstwo, obłuda, grabież, łapówkarstwo, bluźnierstwo, kłótnia, znieważanie Pana, zdrada, niesprawiedliwość, przelewanie krwi niewinnej. Nie miałem już więcej czasu na przeglądanie wersetów, a jest wiele więcej. Jak okropna jest chciwość, słuchajcie, jak niszcząca jest chciwość. Psalm 119 powiada: nakłoń serce moje do ustaw moich, a nie do chciwości. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej. I powoli zbliżając się do końca, no byłoby źle, gdybym nie powiedział, czy jest jakaś dobra nowina, jakieś rozwiązanie. A więc proszę na koniec, nakłońcie ucha do kilku dobrych rzeczy, które Słowo Boże nam mówi. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 6 werset do 8. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem. Bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą na rozstanie. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. Zobaczmy. Pobożność ma granice, chciwość nie ma granic. Pobożność zna pojęcie umiaru, zachłanność zawsze ma mało. Jeśli Bóg zapewnia nam to, o czym wiemy, że dba o nasze wszelkie potrzeby, to bądźmy też zadowoleni. Cieszmy się tym, bądźmy wdzięczni, dziękujmy. Ktoś powiedział, że prawdziwie szczęśliwy i bogaty człowiek to jest nie ten, co wszystko już ma. Ale to jest ten, który uważa, że tyle, ile ma, tyle mu wystarczy. To jest prawdziwie bogaty facet, kobieta. Asaf pod koniec swojego psalmu wyznaje: Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Mówi: lecz moim szczęściem jest być blisko Boga, pokładam w Panu Bogu nadzieję moją. Dobra rada. Bądź blisko Boga, a znajdziesz pewne i trwałe szczęście. Bogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje, we wszystko, co przynosi radość. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego żywota. 1 Tymoteusza 6,17. Ciesz się swoim błogosławieństwem, ale przenigdy nie obdarzaj go zaufaniem, bo nie od obfitości dóbr zależy twoje życie. Prawdziwe Boże życie to życie oparte o zdrowy fundament, a jest nim nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. To jest dobry, solidny fundament na przyszłość. Na zły dzień, dobry dzień, ale też na zły dzień. Na nim budujmy swoje życie, Bóg zadba o resztę. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, wracając do początkowego tekstu, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, okaże, wtedy się i wy okażecie w chwale. Nasze życie, życie chrześcijan, jest teraz w Nim, prawda? Mamy odznaczać się innego rodzaju myśleniem. Skoro nawróciliśmy się do Boga, skoro zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia z Panem, to mamy skupiać swoją uwagę bardziej na tym, co na górze, a nie na tym, co na dole. Mamy wiedzieć, co jest najważniejsze. Mamy mieć właściwe priorytety w życiu. A więc uświadom sobie to na nowo, że twoje życie jest ukryte wraz z Chrystusem. A to znaczy, że nie musisz już ścigać, tak jak ludzie w tym świecie. Nie musisz ciągle się zamartwiać, jak ludzie w tym świecie. Oni nie znają Boga, nie znają Chrystusa. Radzą sobie tak, jak im świat to narzuca, na modłem tego świata. Zamartwiają się o swoje życie. Ale ty, ale wy, mówi apostoł Paweł, nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, czytam z 4 rozdziału listu Efezjan. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. A chciwość, jaka jedna z tych zwodniczych żądz, jako jedna z nich posiada, również jest zgubna. A więc mamy to odrzucić, bo mamy wspólnotę z Chrystusem, mamy nowe życie w Nim. Jesteś ukryty, jesteś ukryta w Nim. Mógłby ktoś zapytać, przed czym? Wiecie, kiedy się chowamy, to najczęściej przed czymś, przed kimś. Przed niebezpieczeństwem, przed każdym wrogiem, który chciałby okraść nas z prawdziwego życia z Jezusem. A więc czy masz już tą społeczność z Nim, od której nikt i nic nie może cię oddzielić? Nikt nie może nas oddzielić od miłości Chrystusowej, Paweł mówi. Tam jest lista rzeczy, które mogłyby nas oddzielić, chcieć nas oddzielić, a nie mogą. Na tej liście jest śmierć, na tej liście jest głód. W Chrystusie, ukryj się w Nim. A nikt nie okradnie cię z prawdziwego duchowego bogactwa. Sam siebie z tego nie okradniesz, idąc złą drogą. W Chrystusie gromadź sobie skarby na przyszłość. Te, których mól ani rdza nie zniszczy, gdzie złodziej nie podkopie, nie ukradnie. Strzeż się chciwości. Czytamy, umartwiaj ją. A dosłownie Greka w tym miejscu mówi, zadawaj jej śmierć. Zadawaj jej śmierć. A więc mamy się przeciwstawiać, jak każdemu innemu grzechowi, który chciałby mnie posiąść, chciałby złapać mnie w pułapkę, chciałby mnie zniewolić. A jak? Biblia mówi jak. Zwróćcie uwagę, gdy odnajdujemy listę uczynków ciała, to jest list do Galacjan, na tej liście również bałwochwalstwo, jawne są uczynki ciała, tam jest cała lista grzechów, wśród nich jest bałwochwalstwo. Potem jest lista owoców ducha. A na koniec pada stwierdzenie, ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Galacjan 5,24. A więc zobacz, naszym ratunkiem dla wszelkich żądz, w tym żądzy chciwości, dla wszelkiego rodzaju bałwochwalstwa, naszym ratunkiem jest krzyż. Przez krzyż także przychodzą do naszego życia owoce Ducha Świętego. Jeśli nie przychodzą, to trzeba wrócić do krzyża, bo jest pewnie zbyt wiele uczynków ciała. Jezus powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. A więc mamy się zaprzeć, mamy odrzucić to, co ciało nam dyktuje. Mamy się temu sprzeciwiać. I masz oręż, duchowy oręż mamy, który ma moc burzenie twierdzy warownych. Wszelką pychę podnoszącą się i myśl przeciwko Chrystusowi ma możliwość poddać sobie. Zaprzyj się. Nie chciej mieć, posiadać, zdobywać, gromadzić bardziej od tego, co ma dla ciebie Chrystus. Apostoł Paweł mówi, że on wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości poznania Jezusa Chrystusa. Wiecie, co Greka w tym miejscu mówi? że on uznaje to za nietrafioną życiową transakcję. A kiedy my podejmujemy się jakichś inwestycji życiowych, to szmat czasu za nami. I Paweł mówi, słuchajcie, tylko straciłem kupę czasu, szmat czasu, zaangażowania, poświęcenia, urobiłem się, nietrafiona transakcja. Tu chodziło o Chrystusa, żeby nie stracić Chrystusa. Więc uważaj, aby rzeczy, które posiadasz, nie posiadały ciebie. Uważaj, aby rzeczy, których pragniesz, nie decydowały o twoim przeznaczeniu. I pamiętajmy, niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta. W końcu, mówi Salomon, jednak okazuje się drogą do zguby, czy też do śmierci. Jezus zaś przyszedł i szukać i zbawić to, co zginęło, prawda? Szuka zgubionych. Nie wiem, może ktoś z nas tu dzisiaj wie, że się trochę w tych sprawach pogubił. Może się pogubiłaś. No to przyjdź do Jezusa, aby cię wybawił z grzechu chciwości, z tego bałwochwalstwa naszych czasów. Pan Jezus da ci pokój, bo ludzie chciwi nie mają pokoju, tak mówi Biblia. Pan Jezus da ci radość, bo ludzie chciwi są wiecznie niezadowoleni z czegoś. Pan Jezus da ci Bożą miłość, bo ludzie chciwi znają jedynie taką miłość, jaką świat ma. Miłość coś za coś, niepohamowaną żądzę, chęć posiadania. Przyjdźmy do Jezusa z tym, jeśli odkrywamy, że jesteśmy pod presją, pod wielkim ciśnieniem w pracy, w życiu. Kiedy zmagasz się ze swoimi brakami, przyjdź do Jezusa. Kiedy marzysz, bądź ostrożny, aby nie okazały się twoje marzenia, a ich źródłem by się nie okazała chciwość. Przyjdźmy ze wszystkim do Jezusa. Jesteśmy ukryci wraz z Chrystusem. I niech to będzie dla nas naprawdę istotną częścią naszego życia.